Gość kalejdoskopu.
Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Adam Kubiś, profesor KUL, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, współtwórca i dyrektor Akademii Biblijnej Diecezji Rzeszowskiej. Witamy w naszym studiu księdza profesora. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Amerykańsko-peruwiański kardynał Roger Prevost kilkadziesiąt godzin temu został wybrany na nowego papieża. Przyjął imię Leon XIV. W swoim pierwszym wystąpieniu powiedział: chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju trafiło do naszych serc, by dotarło do waszych rodzin, do wszystkich osób, gdziekolwiek są, do wszystkich narodów na całą ziemię. Co księdza profesora szczególnie poruszyło w tym wystąpieniu i jaka była pierwsza reakcja na wybór papieża zza oceanu, amerykańsko-peruwiańskiego, tak możemy powiedzieć?
Tak, jest to pierwszy w historii papież z kontynentu Ameryki Północnej. Mieliśmy Franciszka z Argentyny, Ameryki Południowej i Łacińskiej. Akurat ten kardynał Prevost, on ma dwa obywatelstwa, i amerykańskie, pochodzi z Chicago, ale też peruwiańskie. Ponad 20 lat spędził na pracy w Ameryce Łacińskiej, konkretnie w Peru. Więc jest to na pewno zaskoczenie, takie pozytywne, myślę, też Kościół amerykański. Ja mam akurat taką znajomą, panią profesor Ninę Hereman, Niemkę, która pracuje w San Francisco na uniwersytecie, wykładając Biblię razem, że studiowaliśmy w Jerozolimie. Ona jakieś takie zdanie wygłosiła, że odnowa Kościoła przyjdzie ze Stanów Zjednoczonych. Dla mnie wydawało się takie trochę może i zaskoczenie. Stany Zjednoczone, znowu hegemon, nie tylko militarny, ekonomiczny, ale także ma być hegemonem Kościoła. Ale rzeczywiście ten Kościół amerykański jest bogaty, piękny. Miałem też okazję tam pracować i to rzeczywiście jest taki chyba owoc tego takiego autentycznego amerykańskiego kroczenia za ideałem Ewangelii. Także raczej cieszę się.
Co wniesie taki kardynał, taki papież?
Ma duże doświadczenie Kościoła powszechnego, dlatego że przez dwie kadencje był generałem zakonu augustianów, to jest zakon ogólnoświatowy, więc na pewno zobaczył wszystkie możliwe zakątki świata. Po drugie, był przez, tak jak mówiłem, 20 lat misjonarzem, w bardzo trudnych też warunkach. Tam była i rewolucja, i przewroty wojenne, on tam i jakichś uchodźców, i jakichś uciekinierów w swoim kościele z narażeniem życia przechowywał, pracując jeszcze na parafii w Peru. Był biskupem Chiclayo w Peru, to jest bardzo duże i biedne miasto, mnóstwo slumsów. No więc on też poznał taką stronę tej naszej ludzkości, bym powiedział, taką smutną, prawda, takie ekstremalne ubóstwo. I on w tym uczestniczył, wzywał do pomocy jakiejś materialnej, organizował tę pomoc. Z drugiej strony zna też bogatą Amerykę, był też prowincjałem augustianów w Stanach Zjednoczonych. Potem ma też doświadczenie Kościoła powszechnego od środka, bo był kurialistą rzymskim na końcu przez ostatnie lata. Więc no, myślę, że taki człowiek o idealnym doświadczeniu na taką funkcję, jaką jest Stolica Piotrowa.
W swoim zawołaniu biskupim kardynał Prevost ma in illo uno unum, w tym jednym jedność, i to nawiązuje do jedności chrześcijan, takiej pierwszej jedności troszeczkę. Z pierwszych gestów Leona XIV wynika, że pozostanie mottu wierny i jako papież będzie strzegł jedności. Trudno być dzisiaj zjednoczonym w chrześcijaństwie, czy łatwo? Jak to jest z perspektywy Kościoła, teologa takiego jak ksiądz profesor, no i też pewnie Stolicy Piotrowej?
Rzeczywiście to są słowa ze świętego Augustyna, on sam jest augustianinem. W nim, czyli w Chrystusie, wszyscy jesteśmy jedno. To znaczy, jesteśmy bardzo różnorodni, prawda, patrząc na chrześcijaństwo. No każdy z nas jest inny jako człowiek, ale też później mamy przeróżne kościoły, nawet lokalne, myśląc tylko o kościele rzymskokatolickim, kościoły różnych prędkości, różnych wrażliwości.
Bo na pewno inny jest kościół amerykański, inny w Ameryce Łacińskiej, dokładnie, inny w Europie, w Afryce i tak dalej.
Mają potężny problem, że tak się wierzy, kościoła niemieckiego, drogi synodalnej. Tutaj właśnie ten kardynał Robert Prevost, on zasłynął takimi umiejętnościami dyplomatycznymi w rozmowie z kościołem niemieckim. I właściwie to, że nie mamy tak naprawdę schizmy jeszcze w kościele, podziału kościoła na, nie wiem, ten rzymski, katolicki, ogólny i niemiecki, taki modernistyczny, liberalny, to po części niektórzy uważają, zawdzięczamy zdolnościom dyplomatycznym kardynała Prevosta, kiedy już pracował w Kurii Rzymskiej. No i on chyba doskonale rozumie, patrząc na takie podziały, jakie są w kościele, taki kościół, nie wiem, buntu, rewolucji, kościół ubogich Ameryki Łacińskiej, kościół znowuż bogaty i opływający, mający wpływy gdzieś tam w Europie, czy w innych krajach, czy Ameryce Nadpółnocnej. To są takie tendencje odśrodkowe, też nawet na punkcie takim nie tylko ekonomicznym, prawda, ale takim przede wszystkim doktrynalnym, bo to jest główny teraz problem, prawda, różnych pomysłów na to, jak reformować ten Kościół, jak go, nie wiem, nie powiem, że naginać, ale jak, żeby on odpowiadał na potrzeby współczesnego człowieka, współczesności. No i tu jest dużo takich tendencji odśrodkowych.
No właśnie, co jest największym wyzwaniem, kiedy Robert Prevost obejmuje Stolicę Piotrową? Z czym się będzie zmagał, jeżeli chodzi o sam Kościół instytucjonalny?
Znaczy jest na pewno...
czym musi się zająć z perspektywy księdza profesora?
Znaczy, to jest kwestia postępującego takiego procesu reformacyjnego, reformy w Kościele. On jest zwolennikiem reformy, czyli on jest w takim duchu franciszkowym. To nie jest papież taki tradycjonalista, jakby niektórzy chyba chcieli myśleć, bo jak się czyta nawet jego wywiad, kiedy został szefem dykasterii, prawda, do spraw biskupów, to on jak całym sercem mówi, że jesteśmy w dobrym czasie, kiedy Duch Święty nas prowadzi takiej reformy. I on mówi, nawet mówi, takim, potrzebne jest nam takie nastawienie na taką nowość, na taką przemianę.
Otwartość
na taką przemianę, prawda? Żeby słuchać Ducha Świętego, słuchać siebie nawzajem. On też na to kładzie duży nacisk, czyli to, co jest teraz takim nośnym hasłem i punktem, czasem nawet spor w Kościele, czy ta synodalność, wspólne decydowanie, wspólne zastanawianie się, słuchanie, to on jest tego zwolennikiem. Więc na pewno będzie szedł w tym kierunku. Z drugiej strony jest to człowiek niesamowitej takiej głębokiej wiary, bo jak się tak czyta o tym, jaka jest jego droga, jaka jest jego taki profil duchowy, to jest człowiek taki rzeczywiście modlitwy. Nawet widziałem jakiś amerykański wywiad z bratem rodzonym tegoż naszego nowego papieża Leona XIV, którym wyśmiewaliśmy go jako małego chłopaka, nazywając go papieżem i świętym. Jak już został kardynałem, to naprawdę zaczęliśmy się bać, że może zostać tym papieżem. On już od dziecka zdradzał, mówił takie, miał mistyczne inklinacje, prawda? Dużo czasu spędzał na modlitwie. Więc pierwsza rzecz, na pewno jakby pójście w duchu Franciszka, tych różnych reform franciszkowych. On by chciał kościoła ubogiego, taki Franciszek. Jednocześnie on sam mówi, to nie oznacza sprzedanie wszystkiego, co Kościół posiada, bo widział to w Ameryce Południowej, że i szkoły, i ośrodki zdrowia, jakieś przytuliska, hospicja, to Kościół prowadzi, tam nikt tego nie zrobi za Kościół. Więc mówi, nie jest też ideałem stanie na ulicy i głoszenie tylko Ewangelii jako uliczny kaznodzieja. Z drugiej strony jest problem doktrynalnych napięć, często w Kościele. I tu trzeba jedności, nie? Ale on tak fajnie to pokazał na tym pierwszym przemówieniu do kardynałów, nie? Że najważniejszą rzeczą jest doświadczenie Chrystusa, spotkanie z Chrystusem i dzielenia się tym doświadczeniem z Chrystusem. I ta jedność, dlatego to hasło jest świetne jego, bo on mówi, że w nim, który jest jednością, jest jeden, wszyscy mamy być jedno.
Z tego punktu widzenia tych również sporów doktrynalnych, ale też tego, że kierował dykasterium do spraw biskupów, nowy papież, Leon XIV, jak jest postrzegany w naszym kraju? To znaczy, na ile ma jest, co powinien mówić do polskich biskupów, jak polscy biskupi powinni patrzeć na wybór nowego papieża? Polski hierarchiczny Kościół o to pyta. Czy tu są pola sporu, czy to są pola wyzwań, wspólnych rozwiązań, jak to wygląda?
Czekaj, bo to nie był to nigdy kandydat, on nie był takim papabile z pierwszego rzędu, nawet mój kolega jest teraz w Rzymie w czasie konklawy, kupił taką książeczkę z kandydatami na papieży, tam było 18 biografii, nie była tam prowosta i zdumiony na placu świętego Piotra przegląda, Leon XIV, Robert Prevost.
Bo to też kardynał z niedużym stażem, półtora
tak,
roku chyba.
Tak, nie był typowany rzeczywiście, tak, no oczywiście zawsze się powiem ci, którzy mówią, a myśmy od początku wiedzieli, prawda? Natomiast patrząc na to, jak pracował w kongregacji do spraw biskupów, no, na pewno nasi biskupi, tak, kardynał Ryś, on pracuje w tej kongregacji, to go znał bardzo dobrze. I nasz przewodniczący Tadeusz Wojda, arcybiskup gdański, metropolita, też znał, bo przez lata pracował w Watykanie i też przez swoje wizyty w Watykanie miał okazję go poznać. Natomiast to, co on mówi o biskupach, no to cóż, on mówi też o takiej dużym nacisk, jest taki duży nacisk u niego na takie słuchanie, żeby biskup był człowiekiem, który umie zasięgnąć rady, który ma też zdolności oczywiście zarządzania. Jeżeli takowych nie ma, to powinien wybrać odpowiednią osobę, która ma takie zdolności, takiego administratora. Ma to być człowiek o pewnych kompetencjach nie tylko tamtologiczne, ale bardziej takiej dojrzałości psychicznej, I też, co ciekawe, on bardzo duży nacisk kładzie w dopasowaniu de Castelli na wybór biskupów, żeby do tego wyboru biskupów dopuścić także świeckich. I to zaczęto robić, że tak jak dawniej przy wyborze biskupów konsultowano tylko innych biskupów i księży, tak teraz takie ankiety, ktoś się wysypa ich także do osób świeckich.
Również kobiety pracowały w dykasterii.
Tak, i wprowadzał 3 kobiety do dykasterii, 2 siostry zakonne i 1 kobietę świecką. I one też w czasie tych obrad, kiedy tam się prezentuje te kandydatury i omawia, to on sam stwierdził, że one wnosiły taką świeżość spojrzenia, zupełnie inne często spojrzenie, to było bardzo cenne. Więc on mówił, na przykład, że będzie szedł i to trzeba w tym kierunku iść, jakby jeszcze bardziej zaangażować świecki w wybór biskupa. Nie mówi o jakimś demokratycznym głosowaniu nagle, że wybierzemy 50, będziemy teraz głosować, macie tu 3 kandydatury i głosujcie.
No to też nie miałoby sensu pewnie większego.
Tak, ale żeby jakby zebrać opinię od większej ilości ludzi. On takie miał nawet stwierdzenie w tym wywiadzie, kiedy został tym prefektem dykasterii, że trudno mianować biskupem kogoś, kto w ogóle nie jest znany w swojej lokalnej wspólnocie. Czy jakąś anonimową postać, bo on nie będzie pasterzem takiej smuty. Czyli, że powinna być jakaś osoba, która już się zaznaczyła w lokalnym kościele, jest widoczna, znana. To wtedy ma to, jak mówi, większy sens, że on pociągnie taką funkcję takiego przewodnika, prawda, lidera, pasterza.
I to jest wyzwanie dla polskiego kościoła?
Ja myślę, że to jest wyzwanie dla każdego kościoła każdych czasów, prawda? Zawsze wybór biskupa jest trudną rzeczą. My też bardzo się wiele spodziewamy i po papieżu, i po danym biskupie, że tutaj jedna cudowna osoba, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmieni nasz świat i wszystkie problemy rozwiąże, prawda? Zawsze pokładamy wielkie nadzieje w wyborach takich osób, a często też możemy przeżyć rozczarowanie.
Ale to wszystko zależy też od naszej osobistej pracy i naszego zaangażowania w różne sprawy społeczne, a w sferze katolickiej również zaangażowania w pracę tego kościoła szerokiego, nie tylko hierarchicznego. Ksiądz doktor habilitowany Adam Kubiś, profesor KUL, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie i współtwórca i dyrektor Akademii Biblijnej Diecezji Rzeszowskiej, był naszym gościem. Dziękuję księdzu profesorowi.
Dziękuję bardzo.